Dzisiejsza debata, która się w Polsce toczy na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie okupacji, ona jest jakby toczona, jakbym powiedzmy, jak ja bym robił relacjach polsko-żydowskich w Auschwitz, w obozie Auschwitz, bez pominięcia niemieckich okupantów, niemieckiego SS, jakby ich nie było tam kompletnie, że jak mieli Żydzi i Polacy mieli całkowitą wolną rękę sobie regulować stosunki wewnętrzne. W ten sposób od jakiegoś czasu, to nie jest od 5 lat, to jest od już jak dłuższego czasu, prowadzi się debaty polskie dotyczące polsko-żydowskich relacji. Tylko, że to jest istotne, ta debata, ona toczy się poza granicami Polski dużo wcześniej i była w ten sposób prowadzona. Czyli to, co mamy w Polsce, to nic nie jest nowego, tylko jest jakby przyjęcie z Zachodu tych wzorców. Wzorców i polscy specjaliści, ja mówię w cudzysłowie, bo oni są specjalistami w moim przekonaniu, jeżeli oni zajmują się tymi tematami, pomijają kompletnie niemiecką okupację, niemieckie ustawodawstwo, niemieckie prawodawstwo i niemieckie działania, jakby tego w ogóle nie było, i analizują i dochodzą jakichś daleko idących wniosków, czyli obierności, czy współdziale, to jest w moim przekonaniu osobistym, to jest nic naukowe. To nie ma nic wspólnego z nauką, tylko to jest jakby, ja nie wiem, no, jak to nazwać. To jest takie pojęcie w języku niemieckim, pozorowanie badań naukowych, bo oni robią taką otoczkę aparatu naukowego, że twierdzą, że ileś tam źródeł przepatrzyli, ale to nie ma nic wspólnego z badaniem, ponieważ właśnie pomijają ten aspekt niemiecki. A Niemcy od samego początku, wkraczając do Polski, podbijając Polskę, od samego początku prowadzili politykę, która miała na celu rozbicie społeczeństwa polskiego samego w sobie, czyli Polaków między Polakami skłócenia.
W jaki sposób? Jakie były
przez
metody?
Różne metody. Próba jakby kolaborantów wyciągania, czyli na przykład tak zwane Volkslisty, nie? Na przykład, nie? Volkslisty. Z jednej strony, czy jakby metoda marchewki i metoda kija. Ale ten kij to był terrorem, bo to jest jednak marchewka to był powiedzmy Volkslista, czy lista powiedzmy Volksdeutschów, możliwość kooperacji. Ale to nie było wystarczające z punktu widzenia niemieckiego okupanta i postawili przede wszystkim na terror. Od samego początku, ponieważ w przekonaniu niemieckich okupantów było, że Polacy jednak Polacy są narodem krnąbrnym ze wszystkich europejskich, najbardziej krnąbrnym, i tutaj postanowili zastosować taktykę zagłady, wyniszczenia tej warstwy przywódczej, warstwy, która jak jest nosicielem tej polskiej myśli narodowej, polskiego państwa, czyli od inteligencji w szerszym słowa znaczeniu, od księży katolickich, którzy byli nosicielami tej, powiedzmy, kultury polskiej, polskiej myśli narodowej, po prostu ludzi, którzy nie byli w sensie stricte takim na pojęciu inteligentami, tylko byli na przykład działaczami, członkami partii jakichś politycznych, którzy się angażowali dla Polski. Czyli mógł być w cudzysłowie zwykły robotnik, czy zwykły chłop, czy rolnik, który się angażował, czy społecznie, czy politycznie, obojętne, ale angażował się. On już był dla niemieckiego okupanta, ja podkreślam niemieckiego, nie nazistowskiego, był zagrożeniem i on powinien być został zlikwidowany. Czyli myśl była zlikwidowania tej warstwy przywódczej, wyciągnięcia z polskiego społeczeństwa, powiedzmy, elementów, które można było przekonać do kolaboracji, a resztę spauperyzować i z nich zrobić robotników przymusowych. To jest jakby taka metoda. A Żydów, i oczywiście to jest jakby do Polaków, a jeżeli chodzi o polsko-żydowskie stosunki, to polega na tym, żeby od początku dzielić Polaków i Żydów. I to było tworzone przez propagandę antyżydowską, bardzo mocną i antypolską, ale przede wszystkim antyżydowską, bo Polacy byli w większości.
Polacy widzieli w kinach, że Żyd przenosi choroby.
Tak, to było
bardzo groźne.
Bardzo groźny, był nosicielem zarazy.
Samo zło
w ogóle jest, wyzyskuje Polaków, czyli taką prymitywną tą niemiecką propagandę, tylko to też nie było za dużo, nie było wystarczające, bo były pewne elementy, które to chętnie podjęły. No przecież w końcu jednak Polacy są zróżnicowanym narodem. Nie wszyscy są aniołami, nie wszyscy są, za przeproszeniem, szatanami. Ale jeżeli państwo okupant to jakby promuje takie postawy, no to jest pewien element, który się po to wyłączy. I były takie przypadki. Tylko jeżeli spojrzymy na niemieckie dokumenty i te żydowskie zresztą, to nie tylko polskie, żydowskie, niemieckie, to doszli do wniosku, że za mało. Jeżeli też mówi, że był pewien margines, czy pewna grupa, która to brała, ale większość jednak tego nie robiła. Wręcz przeciwnie, było postrzeganie, że Polacy jednak sympatyzowali z Żydami, w szczególności w takich sytuacjach bardzo kryzysowych, szczególnie gdzie były getta. Polacy widzieli takie sytuacje. Ja to opisywałem w mojej książce, w szczególności getto warszawskie, ale podobnie w Łodzi przecież było. Getto warszawskie i los dzieci żydowskich. To był straszliwy los. Gdzie Niemcy...
No ale zaraz nasz noblista Czesław Miłosz pisze o karuzeli, która Polacy bawią się przed murem getta.
Pan,
i to mamy wtłoczone w klasie od wielu, wielu lat.
Wie pan, to jest jakby...
W szkole.
To jest jakby przekaz literacki, to jest wolność tego, jak to się nazywa? Wolność
słowa, artystycznego
wyrazu. I to jest jakby ten przekaz. Pytanie, czy my wiemy dzisiaj, że nie było tej karuzeli, to jest jego w tym. I ja mam przekazy, gdzie okropne przekazy, gdzie właśnie malarz, wspomniał nazwiska, malarz, który był, widział i widział jakieś sytuacje, że niby strażacy widłami ładowali trupy Żydów. A ja przepraszam, ja jestem ze wsi, to jak ktoś wideł używa, to jest brutalne, wideł używa do tego, to jest po prostu niemożliwe fizycznie, to po prostu jest tak wolność artystyczna. Czy on to widział, ja nie wiem, ale to jest po prostu nieprawda. To ja mówię, teraz...
No, pan mówi o faktach naukowych,
fakt naukowy i ja patrzę o dokumenty niemieckie i żydowskie i tego nie ma w tym. A Niemcy wręcz przeciwnie doszli do wniosku, byli z tym konfrontowani, że mają problem, chcą Żydów zagłodzić w getcie. I oczywiście są zakazy, nakazy, powstanie murów, czy nie, tak dalej. I ci Żydzi oczywiście w obliczu głodu, co robią, usiłują wydostać się poza getto i usiłują uzyskać żywność po stronie nieżydowskiej, czyli po stronie polskiej. I byli skazani jakby na wymianę handlową, czy ona była wymiana handlowa w tym sensie stricte wymiana, sprzedaż, kupno, czy jałmużny. Też były takie przypadki, ja opisuję tu przypadek dzieci żydowskich, gdzie te dzieci głodujące usiłowały przesłać przez mur i chodziły i żebrały po stronie aryjskiej, czyli po stronie polskiej, bo była też dzielnica niemiecka, a jakby się tam dziecko żydowskie były takie przypadki, pomyliło się, to było na miejscu likwidowane oczywiście, były takie przypadki rzeczywiście. I ci Polacy im najwidoczniej pomagali, bo by nie przychodzili, a dla Niemców to był problem. I są rozporządzenia, że te dzieci chodzą i te dzieci często mają swoich jakby opiekunów. Oni wiedzą, gdzie mają pójść i ci opiekunowie dają im, powiedzmy, żywność. A to byli dzieci, które żebrało żywność, czyli tu były czysto altruistyczne motywy, ale też były motywy, gdzie Żydzi wychodzili z getta i mieli jakieś i spieniężali, albo wymiana handlowa była. I to, ta postawa Polaków i Żydów uniemożliwiała w tym tempie, jak im się Niemcom wydawało, zagłodzenie ludności żydowskiej. Czyli trzeba coś zrobić z tym. I zaczęli wprowadzać zakazy, rozporządzenia. Najpierw chcieli karać, nie chcieli, tylko karali Żydów samych. Oni opuszczali to. Czyli oni byli tymi sprawcami.
Chociaż, przepraszam, widzimy obrazy umierających z głodu Żydów w gettach.
Umieranie było masowe. No i to jest, ja mówię, czy niemiecka polityka była umierania głosowa, ale te obrazy są, wie pan, dużych get, gdzie Niemcom się udało przez mury, przez postawienie murów i postawienie sił porządkowych, tak zwanych niemieckich, czyli wewnątrz była żydowska policja, która pilnowała tak zwanego porządku z policją Niemców i dookoła była niemiecka żandarmeria pilnowała, a polskie, powiedzmy, tak zwana policja grantowa, nie miała prawa wstępu do getta. Czyli to jest te przekazy, jakby polska policja grantowa brała udział w prześladowaniu, to nie do końca, ale polska policja ta grantowa miała obowiązek wyłapywania oczywiście nielegalnie przebywających. To był rozkaz i oni musieli te rozkazy wykonywać. To znaczy, że i takie przypadki oczywiście były, bo często te patrole były mieszane na przykład. Były patrole polsko-żydowskie, a z reguły było na przykład trzech czy dwóch policjantów tych grantowych i jeden żandarm. Czyli nie mieli jakby możliwości wyboru. Ja nie chcę twierdzić, że polska policja, czyli policja grantowa była święta. To nie jest o to chodzi. Chodzi bardziej, że dla Niemców to nie było wystarczające, żeby tych Żydów w cudzysłowie utrzymać w ryzach, żeby ich zmusić do przestrzegania przepisów i żeby zmarli z głodu. Czyli Żydzi nie przestrzegali tych zakazów, było oczywiście i te kary były coraz ostrzejsze. Dla Żydów najpierw. Najpierw było, że kary administracyjne, to się okazało za mało, to kary więzienia, to też było za mało, no i później prowadzili karę śmierci. Tylko, że samo to, że Żydowie damy karę śmierci na wyjście z getta, się okazało, nie jest wystarczające, ponieważ jeżeli przestrzegał tych przepisów niemieckich, to co? Umiera z głodu. Ponieważ racje żywnościowe, które dostawali z strony niemieckiej administracji cywilnej, były przecięte gdzieś 170-180 kalorii na dzień. To jest, wie pan, to jest kwestia, to jest śmierć głodowa. Polacy mieli chyba 600, czyli mieli dużo więcej, ale to też było umieranie z głodu, tylko powiedzmy, jakby Polak przestrzegał tych przepisów, to Polak by zmarł, powiedzmy, jak miał konstytucję, jak miał trochę więcej tuszu, to dużo umierał, a Żyd też krócej umierał, bo była kwestia. Czyli jeżeli Żydzi by przestrzegali tych zakazów, to po prostu umierali w szybkim czasie z rodziną. Czyli jednym warunkiem, jedną możliwością było uciec, wyjść poza getto i szukać tam. I tu właśnie dochodziło, że te mury getta nie były szczelne z ich punktu widzenia, przez właśnie tych różnych żebractwo w cudzysłowie. I się okazało, że te same przepisy dla Żydów się okazały niewystarczające. Zaczęto wprowadzać zakazy dla Polaków, że handel z Żydami ukrywanie jest zabronione, ale najpierw były zakazy ogólnie, że nie wolno. Się okazało, że jednak nie funkcjonuje, bo jednak dalej to trwa. Wprowadzili zakaz, że nie wolno Żydów podwozić samowozem, czy tak dalej. Zakaz był. Nie wolno było pociągiem jeździć, nie wolno tramwajem jeździć, nie wolno było zabrać na furmankę. Się okazało, że jest za mało i wprowadzili kary administracyjne, które były 1000 złotych bodajże, plus ewentualnie 3 miesiące reszty. Się okazało, że też nie jest wystarczające, bo kwestia życia, czyli sama kara nie była wystarczająca. Wtedy wprowadzili po raz pierwszy z dniem 15 października 1941 roku to rozporządzenie, w sumie to miało taką moc dekretu, generalny gubernator Hans Frank wprowadził rozporządzenie, gdzie jest Żyd, który został nielegalnie złapany poza teren getta, podlegał karze śmierci przez sądy specjalne. A nie Żyd, czyli Polak, który udzielił Żydowi świadomie schronienia, podlegał również karze śmierci, ale my mówimy świadomie i świadomie udzielił schronienia, czyli ukrycia. Czyli na razie mamy jeszcze efekt, że nie było zabronione na przykład podawanie żywności czy kromki wody, czy szklanki wody podania na przykład. To nie było jeszcze zabronione. Ale bodajże 3 tygodnie później gubernator dystryktu warszawskiego, Józef Fischer, doktor prawa, wydał rozporządzenie, nie mając do tego żadnego prawa, podstawy prawnej, bo nie miał prawa do tego, bo to był, dekrety mógł wydawać Hans Frank, ale on sobie wydał do swojego dystryktu ogłoszenie, gdzie pod karą śmierci każda pomoc za Żydach była karana, czyli nie tylko ukrywanie, ale dostarczenie jałmużny, dlatego podkreślam, to był problem jałmużny, szczególnie dla dzieci, które żebrały po stronie polskiej, jałmużny, podanie kromki chleba i tak dalej, było wszystko, czyli wszelka pomoc już była karana śmiercią. Chociaż Podryka nie miał prawa do tego prawa. I ten problem oczywiście, jakby rząd generalny guberni był w Krakowie, zaczęli się zastanawiać, bo to są prawnicy, oni działają według państwa prawa oczywiście. Postanowili, że musimy to jakoś ujednolicić. Ujednolicić to prawo, że to rzeczywiście były formy dekretu. I od początku, na początku 1942 roku zaczyna się taka debata wewnętrzna w rządzie tak zwanym generalnym gubernium, czy niemieckim, między urzędnikami cywilnymi, to wszystko na takim poziomie, wie pan, poziom doktor prawa, wszyscy to są urzędnicy, to są prawnicy, to są sędziowie, to są prokuratorzy, to są, wie pan, też policja oczywiście miała dużo, pytano się. I teraz wymieniali się, stworzono projekty rozporządzeń i zaczęto się wymieniać wewnętrzne, co zrobić, czy coś uzupełnić. I to jest świetne źródło. Ja na to trafiłem w archiwach i wtedy to wyszło ten ogrom tej niemieckiej zbrodni i skala pomocy dla Żydów. Bo to był dla nich problem. Ale ja mówię pomocy nie tylko altruistycznej, tylko w ogóle ogólnie pomocy. Bo jeżeli chłop sprzedał Żydowi, powiedzmy chleb, ryzykując za tym życiem, biorąc za to pieniądze, to była też w sumie pomoc. Dla niemieckiego urzędnika, policjanta była kara śmierci na to. Czyli wszelka wymiana handlowa podlegała karze śmierci. To ta debata była wewnętrzna i dopiero i lokalni jakby urzędnicy na poziomie powiedzmy powiatu, czy na poziomie guberni wprowadzali już zakazy od siebie na wszelką pomoc, ale to jeszcze nie było centralnie. Dopiero centralnie zalegalizowano te kroki, bo one były nielegalne z punktu widzenia niemieckiego prawa. Zalegalizowano dopiero rozporządzeniem, dekretem dowódcy SS i policji Krügera z 28 października 1942 roku, które później jeszcze było zostało powtórzone 10 listopada do reszty dystryktów okręgów, gdzie już jest wyraźnie expressis verbis, w jaki sposób mają Niemcy postępować. Już bez żadnego. Ja na początku było, że ci Polacy byli karani, powiedzmy sąd był specjalny, a już tutaj wprowadzili, już nie było pisane, kto skazuje, kto karze, to zostało otwarte, czyli to mógł robić policja na miejscu. Ale istotne było, że oczywiście Żyd za opuszczenie getta czy innego miejsca był skazany na karę śmierci, ale już wtedy były deportacje do obozu z ogłady. A Polak, czyli nie Żyd, za wszelką pomoc, obojętnie jaką, podlegał karze śmierci. Absolutnej. To nie było, że możliwe, że to nie rozpatrywał sąd specjalny, tylko na miejscu niemiecki urzędnik, policjant podejmował decyzję i rozstrzeliwał. Ale to jest mało jeszcze, ponieważ wprowadzono jeszcze paragraf do tego, że osoba, która widziała, że Żyd był poza gettem, również podlegała karze, mianowicie policyjnym środkom bezpieczeństwa się nazywało sformułowanie, ale to oznaczało w praktyce albo rozstrzelania na miejscu, albo w najlepszym przypadku, w cudzysłowie, deportacja do obozu koncentracyjnego. I były rozstrzeliwane na miejscu, to były takie przypadki. Czyli każda osoba, która miała wiedzę o tym, że Żyd się znajduje poza gettem i się gdzieś ukrywa, a nie zameldowała niemieckim władzom okupacyjnym, to podlegała karze śmierci. I teraz w ten sposób to interpretowano i słusznie, bo ja zrobiłem, powiedzmy, analizę prawną tego rozporządzenia, że gospodarz ukrywa, załóżmy, rodzinę żydowską, albo jedną osobę, obojętnie, jedną osobę ukrywa w stodole, załóżmy, u siebie. Teraz Niemiec wychodzi z założenia, że jego żona o tym wie, bo można wykluczyć, że nie wiedziała, czyli podlega karze śmierci. Wychodzą z założenia, że dzieci jego też o tym wiedzą, i słusznie, podlegają karze śmierci. I teraz może wyjść z założenia, zależy jakie było położenie, że sąsiad też powinien wiedzieć, też podlegał karze śmierci, a być może i cała wioska powinna wiedzieć. I to była decyzja tego policjanta czy żandarma na miejscu. On podejmował tę decyzję.
On był sędzią.
On był sędzią, egzekutorem. I mieli te narzędzia dostali do ręki w listopadzie 1942 roku. Jak ja to przeanalizowałem, później sprawdzam, w jaki sposób represje były przeprowadzane. I się okazuje, że rzeczywiście od końca listopada zaczęły się represje według tego rozporządzenia.
Ale proszę powiedzieć, jak procentowo to wyglądało? Ilu tych Żydów zostało wyłapanych i tyle polskich rodzin zostało ukaranych?
Nie ma takich liczb, bo jest niemożliwe, bo nie ma, Niemcy zniszczyli wszelkie, większość dokumentów, czyli choćby większość dokumentów na przykład tych sądów specjalnych, bo część z nich była przez sądy specjalne skazywana i to polega na tym, sądy specjalne, że to była kwestia bez materiału dowodowego, 2-3 minuty i była kara śmierci, ale ta osoba miała możliwość czasami, powiedzmy o prawo łaski wystąpić i miała szansę, że na przykład Hans Frank, generał gubernator, dojdzie do wniosku, że a może i zmienili mu karę na przykład na karę więzienia na przykład, nie? Nie zdarzało się w ten. Czyli teoretycznie była jakaś tam możliwość, ale większość tych od 1942 roku, drugiej połowy, większość takich spraw było rozpatrywana na miejscu przez Policję Bezpieczeństwa czy Żandarmerię właśnie jako sądy doraźne. Sąd doraźny polegał na tym, że wyciągnął sobie pistolet pan żandarm, Schulz jakiś tam, i na miejscu rozstrzela, bo doszedł do takiego wniosku i napisał tylko krótką informację, rozstrzelałem za to. Nie było żadnych takich biurokratycznych tych, nie musiał protokołów tworzyć, bo sądy specjalne musiały jednak stworzyć jakieś tam dokumenty, jak załapano. On się tym nie musiał przejmować. Dlatego a te wszystkie dokumenty dotyczące właśnie sądów tych doraźnych nie mamy. Są tylko pojedyncze. Są pojedyncze, gdzie my możemy zobaczyć, jak to funkcjonowało. My tylko możemy to sprawdzić na aktualnym etapie, w jaki jaki sposób z rynku są na miejscu. Czyli mamy jakąś sytuację, znany przypadek rodzin Ulmów, to jest dosyć dobrze opisane, przyjechali żandarmi, zwołali powiedzmy miejscowych rolników, chłopów, musieli się tym przyglądać, wyszukali, wyłapali i robili takie pokazowe akcje. Bo wystarczało, to nie było tak kwestia, że ponieważ generalne gubernatorstwo nasycenie tak zwanymi siłami porządkowymi, tak zwanymi, czyli bezpieczeństwa, policji, żandarmerii, gestapo był zbyt słabe na prowincji, dlatego oni musieli, nie, zmuszeni może nie byli, tylko zastosować taktykę terroru. Przez terror konkretny, powiedzmy, w jednej gminie wystarczyło jedną taką rodzinę zmasakrować, ale żeby wszyscy o tym wiedzieli, bo to nie kwestia, nie było karania, jak tutaj, żeby po cichu sądy kapturowe. Nie, nie. To musiała cała gmina o tym się dowiedzieć, w jaki sposób zrobiono. Czyli była informacja, tam się ukrywają Żydów, wpadają tam, zwołują powiedzmy chłopów, ci chłopi muszą szukać często, na oczach tych wszystkich rolników, chłopów rozstrzeliwują tę rodzinę, oczywiście Żydów również, później rabują cały majątek, wywożą do postrzegu żandarmerii i podpalają zabudowania jako karę i później ogłaszają, że każdy Polak, który to zrobi, podlega tej karze. Wystarczy, żeby w jednej gminie, czy w sumie jednym powiecie, dwie takie rodziny zmasakrować i powiedzieć, że to jest nieuchronne. Wie pan, to osoba, która podejmie się pomocy Żydom, to albo nie miała świadomości, co jej grozi, albo liczyła na to, albo była rzeczywiście tak głęboko wierząca, że mimo wszystko zaryzykowała życie i własnych dzieci. Czyli od 42 można powiedzieć, od jesieni zaczyna się 43, totalna psychoza strachu, szczególnie na prowincji, ale też poza prowincją również, gdzie strach, że dla mieszkańców wsi Żyd, uciekinie z getta, był zagrożeniem śmierci, było postrzeganie jako zagrożenie w tym sensie nie przez to, że oni są niebezpieczni, tylko pojawienie się uciekinia z tego groziło w każdym, bo jeżeli nie zameldował, już miał karę śmierci, czyli on był zmuszony. I się okazało, że te same przepisy dla Żydów się okazały niewystarczające. Zaczęto wprowadzać zakazy dla Polaków, że handel z Żydami ukrywany jest zabroniony, ale najpierw były zakazy ogólnie, że nie wolno. Się okazało, że jednak nie funkcjonuje, bo jednak dalej to trwa. Wprowadzili zakaz, że nie wolno Żydów podwozić samowozem, czy tak dalej. Zakaz był. Nie wolno było pociągiem jeździć, nie wolno tramwajem jeździć, nie wolno było zabrać na furmankę. Się okazało, że to jest za mało i wprowadzili kary administracyjne, które były 1000 złotych bodajże, plus ewentualnie 3 miesiące reszty. Się okazało, że też nie jest wystarczające, bo kwestia życia, czyli sama kara nie była wystarczająca. Wtedy wprowadzili po raz pierwszy z dniem 15 października 1941 roku to rozporządzenie, w sumie to miało taką moc dekretu, generalny gubernator Hans Frank wprowadził rozporządzenie, gdzie jest Żyd, który został nielegalnie złapany poza teren getta, podlegał karze śmierci przez sądy specjalne. A nie Żyd, czyli Polak, który udzielił Żydowi świadomie schronienia, podlegał również karze śmierci, ale my mówimy świadomie i świadomie udzielił schronienia, czy ukrycia. Czyli na razie mamy jeszcze efekt, że nie było zabronione na przykład podawanie żywności, czy kromki wody, czy szklanki wody podania na przykład. To nie było jeszcze zabronione. Ale bodajże 3 tygodnie później gubernator dystryktu warszawskiego, doktor Józef, czy Józef Fischer, doktor prawa, wydał rozporządzenie, nie mając do tego żadnego prawa, podstawy prawnej, bo nie miał prawa do tego, bo to był, dekrety mógł wydawać Hans Frank, ale on sobie wydał do swojego dystryktu ogłoszenie, gdzie pod karą śmierci każda pomoc za Żydach była karana, czyli nie tylko ukrywanie, ale dostarczenie jałmużny, dlatego podkreślam, to był problem jałmużny, szczególnie dla dzieci, które żebrały po stronie polskiej, jałmużny, podanie kromki chleba i tak dalej, bo wszystko, czyli wszelka pomoc już była karana śmiercią. Chociaż Podlega nie miał prawa do tego prawa. I ten problem oczywiście, jakby rząd generalny guberni był w Krakowie, zaczęli się zastanawiać, bo to są prawnicy, oni działają według państwa prawa oczywiście. Postanowili, że musimy to jakoś ujednolicić. ujednolicić to prawo, że to rzeczywiście były formy dekretu. I od początku, na początku 1942 roku zaczyna się taka debata wewnętrzna w rządzie tak zwanym Generalgubernium, czy niemieckim, między urzędnikami cywilnymi, to wszystko na takim poziomie, wie pan, poziom doktor prawa, wszyscy to są urzędnicy, to są prawnicy, to są sędziowie, to są prokuratorzy, to są, wie pan, też policja oczywiście miała dużo, pytano się. I teraz wymieniali się, stworzono projekty rozporządzeń i zaczęto się wymieniać wewnętrzne, co zrobić, czy coś uzupełnić. I to jest świetne źródło. Ja na to trafiłem w archiwach i wtedy to wyszło ogrom tej niemieckiej zbrodni i skala pomocy dla Żydów. Bo to był dla nich problem. Ale ja mówię pomocy nie tylko altruistycznej, tylko w ogólnie, ogólnie pomocy. Bo jeżeli chłop sprzedał Żydowi, powiedzmy, chleb, ryzykując za tym życiem, biorąc za to pieniądze, to była też w sumie pomoc. Dla niemieckiego urzędnika, policjanta była kara śmierci na to. Czyli wszelka wymiana handlowa podlegała karze śmierci. To ta debata była wewnętrzna i dopiero i lokalni jakby urzędnicy na poziomie, powiedzmy, powiatu, czy na poziomie guberni wprowadzali już zakazy od siebie na wszelką pomoc, ale to jeszcze nie było centralnie. Dopiero centralnie zalegalizowano te kroki, bo one były nielegalne z punktu widzenia niemieckiego prawa. Zalegalizowano dopiero rozporządzeniem, dekretem dowódcy SS i policji Krügera z 28 października 1942 roku, które później jeszcze było, zostało powtórzone 10 listopada do reszty dystryktów okręgów, gdzie już jest wyraźnie expressis verbis, w jaki sposób mają Niemcy postępować. Już bez żadnego. Ja na początku było, że ci Polacy byli karani, powiedzmy sąd był specjalny, a już tutaj wprowadzili, już nie było pisane, kto skazuje, kto karze, to zostało otwarte, czyli to mógł robić policja na miejscu. Ale istotne było, że oczywiście Żyd za opuszczenie getta czy innego miejsca był skazany na karę śmierci, ale już wtedy były deportacje do obozu z ogłady. A Polak, czyli nie Żyd, za wszelką pomoc, obojętnie jaką, podlegał karze śmierci. Absolutnej. To nie było, że możliwe, że to nie rozpatrywał sąd specjalny, tylko na miejscu niemiecki urzędnik, policjant podejmował decyzję i rozstrzeliwał. Ale to jest mało jeszcze, ponieważ wprowadzono jeszcze paragraf do tego, że osoba, która widziała, że Żyd był poza gettem, również podlegała karze, mianowicie policyjnym środkom bezpieczeństwa się nazywało sformułowanie, ale to oznaczało w praktyce albo rozstrzelania na miejscu, albo w najlepszym przypadku, w cudzysłowie, deportacja do obozu koncentracyjnego. I były rozstrzeliwane na miejscu, to były takie przypadki. Czyli każda osoba, która miała wiedzę o tym, że Żyd się znajduje poza gettem i się gdzieś ukrywa, a nie zameldowała niemieckim władzom okupacyjnym, to podlegała karze śmierci. I teraz w ten sposób to interpretowano i słusznie, bo ja zrobiłem, powiedzmy, analizę prawną tego rozporządzenia, że gospodarz ukrywa, załóżmy, rodzinę żydowską, albo jedną osobę, obojętnie, jedną osobę ukrywa w stodole, załóżmy, u siebie. Teraz Niemiec wychodzi z założenia, że jego żona o tym wie, bo można wykluczyć, że nie wiedziała, czyli podlega karze śmierci. Wychodzą z założenia, że dzieci jego też o tym wiedzą, i słusznie, podlegają karze śmierci. I teraz może wyjść z założenia, zależy jakie było położenie, że sąsiad też powinien wiedzieć, też podlegał karze śmierci, a być może i cała wioska powinna wiedzieć. I to była decyzja tego policjanta czy żandarma, na miejscu. On podejmował tę decyzję.
On był sędzią.
On był sędzią, egzekutorem. I mieli te narzędzia, dostali do ręki w listopadzie 1942 roku. Jak ja to przeanalizowałem, później sprawdzam, w jaki sposób represje były przeprowadzane. I się okazuje, że rzeczywiście od końca listopada zaczęły się represje według tego rozporządzenia.
Ale proszę powiedzieć, jak procentowo to wyglądało? Ilu tych Żydów zostało wyłapanych i ile polskich rodzin zostało ukaranych?
Nie ma takich liczb, bo jest niemożliwe, bo nie ma, Niemcy zniszczyli wszelkie, większość dokumentów, czyli choćby większość dokumentów na przykład tych sądów specjalnych, bo część z nich była przez sądy specjalne skazywana i to polega na tym, sądy specjalne, że to była kwestia bez materiału dowodowego, 2-3 minuty i była kara śmierci, ale ta osoba miała możliwość czasami, powiedzmy, o prawo łaski, wystąpić i miała szansę, że na przykład Hans Frank, generał Gubert, dojdzie do wniosku, że a może i zmienili mu karę na przykład na karę więzienia na przykład, nie? Nie zdarzało się w ten. Czyli teoretycznie była jakaś tam możliwość, ale większość tych od 1942 roku, drugiej połowy, większość takich spraw było rozpatrywana na miejscu przez Policję Bezpieczeństwa czy Żandarmerię, właśnie jako sądy doraźne. Sąd doraźny polegał na tym, że wyciągnął sobie pistolet pan żandarm, Schulz jakiś tam i na miejscu rozstrzelał, bo doszedł do takiego wniosku i napisał tylko krótką informację, rozstrzelałem za to. Nie było żadnych takich biurokratycznych tych, nie musiał protokołów tworzyć, bo sądy specjalne musiały jednak stworzyć jakieś tam dokumenty, jak załapano. On się tym nie musiał przejmować. Dlatego, a te wszystkie dokumenty dotyczące właśnie sądu tych doraźnych nie mamy. Są tylko pojedyncze. Są pojedyncze, gdzie my możemy zobaczyć, jak to funkcjonowało. My tylko możemy to sprawdzić na aktualnym etapie, w jaki sposób zrealizowano na miejscu. Czyli mamy jakąś sytuację, znany przypadek rodzin Ulmów, to jest dosyć dobrze opisane, przyjechali żandarmi, zwołali powiedzmy miejscowych rolników, chłopów, musieli się tam przyglądać, wyszukali, wyłapali i robili takie pokazowe akcje. Bo wystarczało, to nie była tak kwestia, że ponieważ generalne gubernatorstwo nasycenie tak zwanymi siłami porządkowymi, tak zwanymi, czyli bezpieczeństwa, policji, żandarmerii, gestapo, były zbyt słabe na prowincji, dlatego oni musieli, nie, zmuszeni może nie byli, tylko zastosowali taktykę terroru. Przez terror konkretny, powiedzmy, w jednej gminie wystarczyło jedną taką rodzinę zmasakrować, ale żeby wszyscy o tym wiedzieli, bo to nie kwestia, nie było karania, jak tutaj, żeby po cichu sądy kapturowe. Nie, nie. To musiała cała gmina o tym się dowiedzieć, w jaki sposób zrobiono. Czyli była informacja, tam się ukrywają Żydów, wpadają tam, zwołują powiedzmy chłopów, ci chłopi muszą szukać często, na oczach tych wszystkich rolników, chłopów rozstrzeliwują tę rodzinę, oczywiście Żydów również, później rabują cały majątek, wywożą do postronu żandarmerii i podpalają zabudowania jako karę i później ogłaszają, że każdy Polak, który to zrobi, podlega tej karze. Wystarczy, żeby w jednej gminie, czy w sumie jednym powiecie, dwie takie rodziny zmasakrować i powiedzieć, że to jest nieuchronne. Wie pan, to osoba, która podejmie się pomocy Żydom, to albo nie miała świadomości, co jej grozi, albo liczyła na to, albo była rzeczywiście tak głęboko wierząca, że mimo wszystko zaryzykowała życie i własnych dzieci. Czyli od 1942 można powiedzieć, od jesieni zaczynać 1943, totalna psychoza strachu, szczególnie na prowincji, ale też poza prowincją również, gdzie strach, że dla mieszkańców wsi Żyd, uciekinier z getta, był zagrożeniem śmierci, było postrzeganie jako zagrożenie w tym sensie nie przez to, że oni są niebezpieczni, tylko pojawienie się uciekinia z tego groziło w każdym, bo jeżeli nie zameldował, już miał karę śmierci. Czyli on był zmuszony.